Okej, dobra, słuchajcie, dzisiaj chciałam powiedzieć takie słowo o trzech powodach do radości. To mi właściwie przez cały tydzień chodziło. Mam nadzieję, że powiem to w miarę prężnie, bo tak nam się wszystko poprzedłużało, ale będziemy się ćwiczyć w tym mówieniu. Także słuchajcie, ja czytałam sobie po prostu Słowo Boże w tym tygodniu a propos radości, a propos emocji i powiem wam, że to, ta psychologia to nie jest takie coś, co jest oderwane od Biblii. Bo powiem wam, że jeżeli my czytamy Biblię i nie wyrywamy z kontekstów różnych rzeczy, to ona jest całkiem zdrowa w swoich kawałkach a propos tego, czym są emocje, czym jest radość, czym jest smutek, to my w jakiś taki sposób, znaczy z tego powodu, w jaki sposób my patrzymy na te emocje, czynimy ją w różnych momentach chorą. Tak? Czyli to nasze spojrzenie na Biblię poprzez nasze pojmowanie świata powoduje, że my trochę nie do końca tłumaczymy to tak, jak to powinno wyglądać. Rozumiecie, to jest tak, jak my trochę mamy to ze szkół, tak? Kiedy czytamy, co Mickiewicz miał na myśli, kiedy napisał, tak, słucham, nikt nie woła. Tak? I każdy ma swoje interpretacje powiązane z ojczyzną i tak dalej, tak, jak to powinno wyglądać. I my troszeczkę tak samo traktujemy Biblię. I w momencie, kiedy tym interpretatorem dla nas jest Duch Święty, no to jeszcze wszystko jest fajnie. Ale jeżeli my interpretujemy to poprzez nasz system przekonań, nasz system życia, to w tym momencie po prostu naprawdę robi się dla nas to coś zupełnie przekręconego. I zobaczcie, w Księdze Przysłów 17:22 jest napisane: radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza, coś powiedziałam, kości, tak, Przysłów 17:22. Czyli radość serca wychodzi na zdrowie, duch przygnębiony wysusza kości, tak? Czyli mamy wyraźnie napisane, że przygnębienie jest w stanie zniszczyć człowieka, tak? Ono go niszczy. I słuchajcie, Pismo Święte to kilka hektarów lat mówi, mówiąc takim językiem luźnym, tak? Czyli kilka milionów lat już mamy takich, w których po prostu jest napisane, że smutek wysusza kości, tak? Że przygnębienie wysusza kości, tak? A teraz psycholodzy doszli do wniosku, że jest coś takiego jak somatyzacja, tak? Czyli jeżeli człowiek ma się źle, to jego ciało po prostu, na jego ciało przychodzi, tak? Czyli zaczyna doznawać różnego rodzaju bóli, różnego rodzaju złego samopoczucia, tak? Jakiejś depresji, jakiś nerwic, to są te choroby XXI wieku, które nam tutaj wkroczyły, tak? Natomiast Biblia wyraźnie mówi, że tak naprawdę to już od wieków ludzie wiedzieli, że przygnębiony duch wysusza kości, tak? A radość serca wychodzi na zdrowie. Czyli jeżeli ja mam te powody, w których mogę się cieszyć, w których mogę po prostu doznawać radości, to zawsze mi wyjdzie na zdrowie, tak? Natomiast jeżeli ja jestem przygnębiony, przychodzi przygnębienie, tak? To w tym momencie coś w moim życiu się zmienia, tak? I teraz widzisz, zobacz, tak naprawdę nieliczni z nas mają taki czas na to, żeby zastanowić się, co się z ich życiem dzieje. Czyli zastanowić się, dlaczego na przykład w ich życiu jest jakiś ciężar, jakieś przygnębienie, jakiś stres, tak? My tak naprawdę lekceważymy te rzeczy, gdzieś przechodzimy nad tym, jak my się czujemy, jeżeli się źle czujemy i myślimy sobie, ja teraz muszę się cieszyć, teraz muszę być wesoła. No i teraz powiem wam taką ciekawą historię, którą opowiadałam kiedyś mężowi, jak był w takim smutku, bo takie coś jest nam gdzieś potrzebne. Ja pamiętam, jak moja mama kiedyś przyszła do domu z takim, już to było po śmierci taty, już kilka lat, chyba 4-5, z takim przyklejonym bananem do buzi. Czyli po prostu to dla mnie to jest taka osoba, która niby się uśmiecha, ale tak naprawdę się nie uśmiecha, tak? Zbyszek, uśmiechnij się. No, Zbyszek ma teraz banana. Okej, czyli po prostu uśmiechasz się tak, wiesz. Nie masz kompletnie do tego ochoty, ale po prostu uśmiechasz się, nie? I ona tak chodziła taka po domu. Ja myślałam, mamo, szczęka cię boli, coś ci się stało, tak? I ona tak dalej chodziła i ja mówię w końcu, mamo, co się z tobą dzieje? Czemu ty masz taki wykrzywiony wyraz twarzy? A moja mama do mnie mówi, a wiesz co, bo koleżanki mi powiedziały, jak ty będziesz jadzie taka smutna chodzić, to sobie nigdy chłopa nie znajdziesz, nie? I wiesz, i ja myślałam, że tam padnę, jak to usłyszałam. Mówię, no ładnie. Nie, ale jakoś też tak zaczęłam się uśmiechać od razu. Nie? I powiem wam, że to jest ciekawe, że moja mama faktycznie, wiesz, po śmierci taty przez te kilka lat jej było ciężko się pozbierać i ona w większości czasu chodziła smutna. Taka po prostu, wiesz, nie... Są takie osoby, które mają, że tak powiem, takie zewnętrzne formy bardzo opanowane, tak? Na przykład politycy, tak? To się da załatwić, panie dziennikarzu, zawsze. Nie? Ale generalnie jest coś takiego, że my radość pokazujemy, kiedy ją przeżywamy, tak? I to jest w miarę zdrowe. Jak jej nie przeżywamy, to jej nie pokazujemy. Chyba że mamy do czynienia z dziećmi, tak? I wtedy nawet jak jest smutno, to my czasami musimy tego banana pokazać, tak? Żeby nie doprowadzić ich do miejsca, w którym my jesteśmy. Mój syn jest na przykład bardzo nadwrażliwym dzieckiem i ja widzę, jak ja muszę uważać z tym, jak ja przy nim wyglądam. On przeżył mnie wtedy, kiedy ja, będąc z nim, kiedy on był mały, miałam takie stany depresyjne. On mnie przeżył. Ja widziałam, jak ciężko to odchorowaliśmy, tak? Bo on i tak czuje to, co przeżywasz. Ale jeżeli on nie widzi, co ty przeżywasz, tak? Bo ciągle aż tego banana przyklejonego, to on troszeczkę tak nie wierzy tym swoim emocjom, tak? I troszeczkę udaje się go dzięki temu podnieść. Ale prawda jest taka, że jest to tylko coś zewnętrznego, co niewiele zmienia. Natomiast do tego jeszcze wrócimy, bo to nam się przydaje w późniejszych rzeczach, o których będę mówić. Nie chcę przeskakiwać, natomiast powiem tylko tyle, że czasami jest nam potrzebny banan do tego, żeby go przykleić i żebyśmy po prostu innym dali trochę ulgi od tego, co sami przeżywamy, tak? Ale mówiąc o radości, tak, to powiedzmy o tym przygnębieniu właśnie, które niszczy człowieka, które jest, czyli mamy te ciężary, mamy te troski, które nosimy, mamy te rzeczy, z którymi się zmagamy. I czy ktokolwiek z nas, kiedykolwiek na przykład siada z takim smutkiem, tak, i zauważa to, że jest smutny? No weźcie, spójrzcie na siebie, bez bananów. No zapytajcie się siebie nawzajem, jesteś smutny? No zapytajcie siebie, smutno ci? A zapytaj się, miałeś dzisiaj jakiś powód do smutku? Nie trzeba się zwierzać, można tylko powiedzieć tak albo nie. Miałeś dzisiaj jakiś powód do smutku? O, już banany robią. Nie robić bananów. Ania miała męża, nie ma. Smutno jej. Zawsze można znaleźć smutki, widzicie? Okej, okay. Ale zobaczcie, jak rzadko my siadamy z sobą samym, wtedy, kiedy naprawdę jesteśmy na przykład zmęczeni po całym dniu, albo kiedy coś się dzieje i zadajemy w ogóle sobie takie pytanie, czy ci smutno? Smutno ci? A dlaczego ci jest smutno, tak? Dlaczego? A takie pytanie, dlaczego się smucisz najczęściej? Słuchajcie, zastanówcie się teraz, tak jak siedzicie, dlaczego się smucicie najczęściej? Nie odpowiadajcie. A dlaczego się smucicie najczęściej? Zapytaj się sąsiada, dlaczego smucisz się najczęściej? No w wypadku żony to jak najbardziej odpowiadać. Okej, okay, to są pytania pogłębiające w małżeństwie. Ty jeszcze nie wiesz? No właśnie, mówię, że w wypadku Moniki to jak ty byś zadał, to byłoby pognębiające. Ona nie lubi za dużo. Okej, okay. Czyli czy to zasmucenie po Bożemu ku upamiętaniu, tak? Czyli zadajemy sobie takie pytanie, czy w tym momencie, kiedy ja się smucę, czy to jest takie Boże zasmucenie, tak? Czyli czy ja jestem grzesznikiem, grzeszę, tak? I teraz mi jest smutno, bo kurczę, nakrzyczałam na moje dziecko. Na męża, dobrze, Zbyszek chce krzyczenia na męża. Dobrze, to po prostu, Zbyszek, to jest po prostu w ramach cud, musisz się o to modlić. Czyli czy zasmucenie po Bożemu, tak, na opamiętanie, czy to zasmucenie jest z powodu prześladowania, tak? Czyli ja się smucę dlatego, że naprawdę ktoś mi dogryzł w pracy, coś mi zrobił nie tak, ale ja naprawdę w tym wszystkim nie byłem winny. To nie jest tak, że nie tak jak jeden chłopak mówi, że mnie w tej firmie nie lubią, chcą mnie wyrzucić, bo ja się ciągle modlę. No ale kolega, który siedzi z nim, pyta się, no ale oni cię zatrudnili, dlaczego? Żebyś się modlił? On mówi, no nie, mam tutaj takie systemy danych przerabiać, nie? A on mówi, no i co ty robisz? No ja się modlę najpierw, no i później te ostatnie 15 minut pracy pracuję. Nie, on mówi, aha, i oni chcą się, więc to, od razu ustalmy, że to nie jest prześladowanie z powodu wiary. To jest prześladowanie z powodu lenistwa, tak? Ale jeżeli mówimy o takim czymś, że naprawdę doświadczasz niesprawiedliwości i na to nie zasługujesz, tak? No to jest taki smucek, w którym możesz zobaczyć, co się z tobą dzieje, tak? Czy to zasmucenie jest, mówiłam, z powodu prześladowań, czy z powodu ciężarów, które nosisz, tak? Że jest ci ciężko, że masz na przykład męża, który jest chory, tak? Że masz po prostu dziecko, z którym sobie nie radzisz, bo jest nademocjonalne, że ostatnio naprawdę finansowo po prostu kiepsko z tobą jest, tak? Albo że tak naprawdę nie wiesz, co zrobić z życiem. Jest ci po prostu smutno, tak? Ale jeżeli w ogóle zadasz sobie takie pytanie, czemu ja się smucę? Tak? Czy zasmucenie, czy jest to zasmucenie, to, które przeżywasz, czy ono jest z niczego? Czyli takie pochłaniające, że ci jest po prostu okropnie smutno, nie wiesz, co ze sobą zrobić, tak? ale ci jest smutno i smutno i sobie z tym smutkiem nie radzisz, tak? Czyli zobaczcie, takie załatwienie tego, dlaczego ja się czuję przygnębiony, dlaczego ja się czuję smutny, czy to jest z powodu tego, że to jest upamiętanie, bo grzeszę, tak? Czy to jest z tego powodu, że jestem prześladowany, czy to jest z powodu ciężarów, który jest dużo, tak? Tutaj żona, tak? Tutaj ciężar, dużo ciężarów, żona, dom, dziecko, utrzymanie rodziny, tak? Praca na 3 etaty. Czy można być z tego powodu zmęczonym, przygnębionym i smutnym? Nie, no oczywiście, że nie, bo ja, Pan jestem, znaczy Pan jest moją siłą, Pan jest moją twierdzą. Nie, no tak naprawdę można być smutny i przygnębiony, bo ja nie daję rady. To są rzeczy ponad naszą miarę. I wiesz, jeżeli my żyjemy w Warszawie, to my bardzo często doświadczamy rzeczy, które są ponad naszą miarę. Czyli jakby, tylko pytanie, czy ta miara, która jest tutaj miarą warszawską, jest właściwą miarą przyłożenia. Czy może my żyjemy życiem, które jest życiem nienormalnym, tak? I słuchajcie, Pismo Święte na takie pytania nam odpowiada. Ono nam pokazuje, kiedy my mamy, kiedy to zmęczenie i jak wychodzi, czyli kiedy ten przygnębienie, które wysusza nasze ciało, jest przygnębieniem, które naprawdę je wysuszy. Czyli tak naprawdę, jeżeli my byśmy czytali te instrukcje, chociażby, które są w psalmach, tak, to byśmy mogli bardzo łatwo odnaleźć, tak, czy w przypowieściach, że my czasami nie żyjemy życiem, które sprzyja temu, żeby radość była w naszym życiu. I to, co tak naprawdę robimy, ta radość, ten przyklejony banan, to nie jest żadna radość. To jest po prostu próba takiego podniesienia się, za którym nasze ciało niekoniecznie musi podążyć, tak? Ale czyli to przygnębienie, tak? Ono może być w naszym życiu i my powinniśmy się z nim rozprawić przez takie zobaczenie, co się z nami dzieje. I wiesz, ja mam takie pytanie pod tytułem Panie, co się z nami dzieje? Zadała jako takie ostatnie pytanie, ostateczne pytanie, tak? A nie zaczynałabym od tego, proszę bardzo, już mamy przyklejonego banana, to można zrobić, później będę miała nakazanie, także no, ale wiecie, czyli my takie pytanie pod tytułem Panie, co się z nami dzieje, zadajemy trochę tak, jakbyśmy, nie wiem, woli zostali pozbawieni. Jakby Pan Bóg nie życzył sobie tego, żebyśmy w ogóle my myśleli, co się z nami dzieje. My jesteśmy sługami, niewolnicami, my tylko do Ciebie należymy. Nie ma znaczenia, co my czujemy, co my myślimy. Ważne to, co Ty czujesz i co myślisz. Przecież to jest chore z założenia. Żaden ojciec nie chce nie wiedzieć i nie czuć, co jego dzieci po prostu czują, co przeżywają. Czy naprawdę na tej sali, wy z Was, którzy jesteście rodzicami, nie zadajecie dzieciom takich pytań, co się dzieje? Czemu jesteś smutny? Co się stało? Czy mówicie dziecku, już jeden nie zadaje, że później się policzymy, to osobista konsultacja będzie. Okej, widziałam ten ruch głowy. W każdym bądź razie, zobaczcie, my interesujemy się tym, co dzieci czują, co myślą. Chyba nie jesteście jak w tym kawale, tak, o śląskim kawale. Bo widzicie, nie ma moich kolegów Ślązaków. Znacie ten kawał, tak, o Jamniku. Stary taki. Przychodzi Edek do weterynarza z Jamnikiem i mówi, panie weterynarzu, proszę mu obciąć ogon, nie? Ale weterynarz tak patrzy, mówi, panie, ale Jamnikom się nie obcina ogonów. A Edek mówi, no jak to? Temu trzeba obciąć. Mówi, ale nie obcina się, to w ogóle rasa traci. Nie ma znaczenia. Kiedy teściowa przyjdzie do domu, nie może być żadnych oznak radości. Nie? I wiecie, i to troszeczkę jest tak w naszym życiu, że my próbujemy wyciąć jakieś uczucia, które są nam niemiłe, tak? Wiecie, ile razy po prostu moje dziecko, będąc gdzieś tam, mówili, a ciocia mówiła, żebym ja się uśmiechał. A ja mówię, a dlaczego masz się uśmiechać, jak ci jest smutno? Bo nie wolno tak się ciągle smucić. I ja sobie myślę, no ale najpierw trzeba byłoby dojść do tego, czemu mi jest smutno, co się ze mną dzieje, a nie mówić mi, załóż sobie banana. Nie? I wiesz, mój syn, ja już czasami widzę, że on przychodzi taki smutny, bo on wie, że ja wtedy zwrócę na niego uwagę. Więc wtedy wiem, że wcale nie chodzi o ten smutek, tylko o to, żebym zwróciła na niego uwagę. I słuchajcie, naprawdę nasze emocje są stworzone przez Pana Boga. Uwierzcie mi. Powiedz swojemu sąsiadowi, szczególnie jak jest twoją żoną. Twoje emocje są stworzone przez Pana Boga. Powiedz sąsiadowi. Nawet te, których nie lubisz. Nawet te, które nie lubisz. Okej? Okay? Czyli my, chrześcijanie, nie obcinamy sobie ogonka, żeby nie okazywał oznak radości. My odcinamy sobie ten smutek i przygnębienie. My tego nie chcemy pokazywać. To, co wam powiedziałam, kiedy pojechaliśmy kiedyś na seminarium uzdrowienia wewnętrznego, tak, i słuchaliśmy kilku historii ludzi wierzących, tak, pamiętacie, mówiłam wam o tym. Jedna osoba mówi, moja żona zginęła, oczywiście będę przekręcać teraz fakty, moja żona zginęła, po prostu to był wypadek, no ale chwała Bogu, jestem podniesiony. I ja pytam, kiedy to się stało? No rok temu. Druga osoba mówi, no straciłam pracę, mąż mnie porzucił, wszystko w swoim życiu straciłam, ale na szczęście Pan już wszystko prostuje w moim życiu, jestem bardzo szczęśliwa przez Jego łaskę. Kiedy to się stało? No rok temu. Ja tak sobie myślę. I za piątą osobą ja mówię, czemu wy na mnie mówicie, jak wy się naprawdę czujecie? Czemu wy boicie się nam powiedzieć? Wiesz, dziewczyny ze mną były i one mówią, słuchaj, coś tu jest nie tak. Wszyscy mówią, chwała Panu, Jezus na tronie, ale wszyscy się boją powiedzieć, co naprawdę czują, co naprawdę przeżywają. Wiesz, jakby tendencją, rozumiesz, u nas było to, żeby nie mówić, co ja naprawdę czuję. Oczywiście ja rozumiem, że nie każdy lubi wyjść i pokazać, wiesz, opowiedzieć całe świadectwo, tak? Ja miałam taką tendencję, jak byłam krótko nawrócona, że jak opowiadałam swoje świadectwo nawrócenia i to, co robiłam przed nawróceniem, to później ci, którzy się mieli nawrócić, szli do mojego męża i mówi, musisz popracować z Izą, bo ona ma potężną depresję. Nie, bo ja tak opowiadałam, co w życiu robiłam, jakie rzeczy mnie spotkały, jakie złe rzeczy robiłam i po prostu ludzi od razu dołowałam. No ale wiesz, później się nawracali, także to było nawracanie przez dół. Ale wiesz, prawda jest taka, że jest jakieś zakłamanie w nas, w którym my wiemy, że ten przygnębiony duch wysusza ciało i my staramy się tego przygnębionego ducha nie pokazać, ale to nieprawda, że jego tam nie ma. To nieprawda, że naprawdę jest wesoło. My po prostu gramy, oszukujemy. Nie chcemy tego pokazać. Ale teraz zobaczcie, jaki jest powód czegoś takiego. Dużym powodem takiego zachowania jest zamieszanie wynikające z powodu radości jako owocu ducha. I to jest po prostu, słuchajcie, niesamowicie. W liście do Galacjan mamy napisane w 5 rozdziale, w 22 wersecie. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć i wierność. Czyli radość jest tutaj jednym z owoców ducha wymienionym jako ten, który jest konieczny, żeby pokazać, że my wydajemy owoce ducha. Bo pamiętajcie, tu nie jest napisane o darach ducha, tak? Bo dar to jest coś, co przychodzi z góry, tak? Coś, co przychodzi z góry. Tu jest napisane o owocach. Czyli co? Ty to powinieneś mieć jako chrześcijanin. I wiele razy my tak to rozumiemy. Jeżeli ktoś po prostu coś zrobi, to jest, co my mówimy, o bracie, ty nie masz miłości. W tym kościele nie ma miłości. A co to znaczy? Że nie ma tu ducha. Że to jest cielesny kościół, tak? O bracie, widzę, że radość Pana nie jest twoją siłą. My sobie po prostu nieustannie tymi fragmentami walimy po głowie, uświadamiając sobie, jak mało duchowi jesteśmy, tak? Nie ma miłości, nie ma radości, nie ma pokoju, nie ma cierpliwości, nie ma uprzejmości, nie ma dobroci, nie ma wierności, tak? I wiesz, ale dla mnie powiedzieć komuś, wiesz siostro, miej pokój w tym wszystkim. Kiedy ktoś właśnie po prostu przeżył na przykład wypadek, przeżył, żyje. Żyje, ale przeżył ten wypadek i ty mówisz do niego, miej pokój, siostro, bo to jest owoc ducha, no to jest jakieś chore. Przecież on jest cały rozszczęsiony, ona jest cała rozszczęsiona, tak? Ona właśnie po prostu miała wypadek, rozbiła samochód. Myśli, jak powie to mężowi, tak? Ale tutaj ktoś jej, próbując ją podnieść, mówi do niej, siostro, miej pokój Boży i raduj się, albowiem żyjesz. No jest to jakiś przyczynek do radości. I wiesz, ja pamiętam, jak jechałam samochodem na naszej wiosce i po takich wielkich kolejnach lodu i mijałam dzieci idące ze szkoły. I wyjechałam z tych kolejn, a wiesz, jeżdżę od 18 roku życia, więc już sporo czasu. Oliwka wtedy miała 3 lata, na szczęście nie było jej w samochodzie. Wyjechałam z tych kolejn, chcąc ominąć te dzieci i wpadłam w taki poślizg, że wjechałam w jedyne drzewo w okolicy. Prosto. Już nie było w stanie dać, jakieś hamulce nie działały, nic, po prostu jechałam, tak? I przyjechał mój mąż, zawezwałam go, właściwie przybiegł, bo to było kilometr od domu. Przybiegł i ja tak siedzę, stoję taka, wiesz, cała Toyota mi się tak jak puszka w szynce tak zwinęła, wiesz, z przodu. Ja tak siedzę taka, drzewo przede mną tu i mój mąż przybiegł i mówi tak, no i co my teraz zrobimy i co teraz będzie, nie mamy samochodu, nie będzie jak jeździć, po prostu no ja nie rozumiem po prostu, no teraz ten mechanik, teraz te pieniądze i wszystko. I ja tak siedzę i mówię, Marek, ale ja naprawdę nie chciałam. On na mnie patrzy i mówi, ale to w ogóle nie chodzi o ciebie, no przecież ja nie mówię w ogóle o tobie, ja nie mam do ciebie pretensji. A ja mówię, ale to ja prowadziłam ten samochód. On mówił do samochodu, do siebie samego, rozumiesz, jemu w ogóle nie chodziło o mnie. Tylko jakimś dziwnym trafem ja prowadziłam ten samochód. I wiesz, i my czasami tak człowieka pocieszamy, nie wiedząc o tym, no bo to on powinien po dziecko rano pojechać wtedy. I wiesz, i prawda jest taka, no właśnie, to wszystko, ja teraz sobie uświadomiłam, że to wszystko przez niego było, bo to on powinien jechać. Po tylu latach, po 10 latach, słuchajcie. Niech tylko wróci, właśnie, niech tylko wróci, a ja powiem, bo mi się przypomniała, jaka byłam prześladowana. Ale prawda jest taka, że my próbujemy w różny sposób te osoby, które coś przeżywają, doprowadzić, że tak powiem, do pionu, tak? Ale Biblia nigdzie nie mówi o czymś takim, raduj się, kiedy przeżywasz kryzys, raduj się, kiedy twoja dusza się jest rozharatana, raduj się, kiedy umierasz, bo inaczej okaże się, jak cielesny jesteś. Ja raczej, no nie wiem, chyba, że wasza, wy wiecie, te interpretacje, teraz ktoś mi ostatnio pisał, że ma Biblię, która do niego mówi, od razu sobie chciałam taką kupić, no ale nie chciał mi powiedzieć, gdzie, tylko powiedział, twoja do ciebie nie mówi, ja powiedziałam, no nie mówi. Wiesz, ale prawda jest taka, że ja nigdzie nie czytam w Piśmie Świętym, żebyśmy się radowali w momencie, kiedy ktoś płacze, albo żebyśmy go namawiali do radości, żeby wtedy, kiedy on płacze. Owszem, u mojego męża tak zawsze było, tak? Że on mówił do mnie, że jak on tylko po prostu się smucił czy coś, to zaraz ojciec zrobił nimi porządek, mówił, przestań się mazgaić, uśmiechaj się, nie? No wiesz, ale niech on mi tylko tak spróbuje w domu powiedzieć do któregoś z dzieci. To ja zaraz, lew się budzi we mnie, w tym kotku grzecznym lew się budzi. I od razu robię z tym porządek, mówię, a dlaczego płaczę? Najpierw się o to zapytajmy, tak? Ale zobaczcie, jak często w naszych domach nie można było po prostu się smucić. Nie mogło być żadnych oznak smutku. To było wszystko zabijane. A jak mi już mama zaczyna opowiadać, że mój mąż to w swoim dzieciństwie bawił się zawsze klockami, też bawił się, to taka zemsta na nim, bo go nie ma, zostawił mnie. Bawił się zawsze klockami pod stołem. Przez 4 albo 5 godzin i ona mogła szyć na maszynie, a moje dzieci takie nie są. To ja sobie myślę, Panie Boże, dziękuję Ci za zdrowe dzieci. Naprawdę. Rozumiecie, my nie możemy traktować czegoś, co jest tak naprawdę chore. Dziecka, które godzinami siedzi pod stołem, tak? I daje spokój matce, bo zostało tak nauczone, tak, że nie może płakać, nie może się krzywić, jako coś, co jest zdrowe. My naprawdę żyjemy w chorym społeczeństwie. Ja nie mówię, że dziecko ciągle się drze, krzyczy, tak, i my mamy mu na to pozwalać. Ale ja mówię o tym, że emocje są ważne. Nie tylko po to, żebyśmy się poczuli osobą, ale po to, żebyśmy się poczuli takimi, jaki Pan Bóg nam stworzył. Tak? Słuchajcie, gdy my blokujemy nasze takie emocje smutku, rozżalenia i w ogóle, to myślicie, że radość nie jest zablokowana? Jak myślicie? Otóż jest. Jeżeli my wygaszamy emocje związane ze smutkiem, z takim przeżywaniem, tak, smutku, to inne emocje też są wygaszone. Tak? Ja naprawdę spotykam bardzo dużo ludzi ze swoją nadwrażliwością, które mówią mi, ja nienawidzę swoich emocji. Ja mówię, dlaczego? No bo ja ciągle płaczę, ciągle jestem rozżalona, inni widzą, że ja ciągle mnie trzęsie i tak dalej. Ja mówię, to co byłoby dla ciebie największym sukcesem? Oni mówią, jak ludzie by nie widzieli, jakby ludzie nie widzieli tego. Ja mówię, ale to co, żebyś się z nimi nie spotykała? Nie. Żebym, jak coś się dzieje, to żebym ja była jak głaz. Ja mówię, czyli zaraz, żebym ja dobrze zrozumiała. Czyli jedziesz pociągiem, tak? Wstaje facet, i zaczyna na ciebie wrzeszczeć. Pani jest głupia. Pani nie powinna tu być. Pani jest porąbana. Pani jest do niczego. I ty masz być jak głaz. I ona mówi, no właśnie. Ja mówię, to ja bym nie była. Nie? Rozumiecie? I chodzi o pewne takie rzeczy, które są dla nas jakimś ideałem postępowania. I jeszcze do tego wszystkiego wsadzamy chrześcijaństwo. Otóż, jeżeli zaczniemy czytać list do Galatów trochę wcześniej, czyli 5:13, jest napisane, wy zatem bracia powołani zostaliście do wolności, tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdu ciała. Czyli jest powiedziane, jeżeli jesteś wolny, to nie znaczy, że masz po prostu na innych wrzeszczeć, tak? Ale możesz czuć tą złość, tak? Wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie, bo całe prawo wypełnia się w jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, a jeśli u was jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście wzajemnie się nie zjadali. Czyli on mówi, jeżeli nawet ktoś cię ze złości i pójdziesz w tej złości, będziesz dla kogoś nieprzyjemny, będziesz dla niego krzywdzący, będziesz dla niego taki, że tak powiem, poniżający, tak? To znaczy, że pobłażasz ciału. Ale tu nigdzie nie jest napisane, że jeżeli ktoś tobie urąga, że ktoś tobie coś robi, to ty masz po prostu być jak to się mówi, ostoją sprawiedliwości. Biczujcie cię, bijcie mnie, nic mi się nie stanie. To jest to pytanie, które bardzo często zadają, jeżeli jest napisane, jeżeli jesteś uderzony w jeden policzek, to nadstaw i drugi. Do jakiego człowieka to jest powiedziane? Czy do tego, który ciągle nadstawia policzek, a raczej nie może się bronić, tak? Czy do tego, który jest w stanie się obronić i tego nie robi? Jak myślicie, do którego? Do którego ten fragment biblijny jest, człowieka się zwraca? Czy do tego, który jest w stanie się obronić, tak? I może tego nie zrobić? Czy może z tego zrezygnować? Czy do tego, który jest ciągle bity i dostaje jeszcze słowo? Pierwszy był ten, który jest ciągle bity, a teraz zmieniłam kolejność, dobra, to tak dla zmyłki. Okej, okay. czyli do tego, który potrafi się obronić, tak? Natomiast jeżeli my tego, który jest ciągle bity, tym fragmentem katujemy, tak? To tak jakbyśmy odwracali znaczenie Biblii. Jakbyśmy mu mówili, jeżeli ktoś jest, ten fragment Biblii stosujemy, jeżeli ktoś jest niewolnikiem, niech się godzi ze swoim stanem, tak? Jeżeli ktoś jest sługą, niech tym będzie. Niech każdy będzie według tego, jak został powołany, tak? Jak żyje, tak? Ale tego nie mówimy w stosunku do osoby, która doświadcza w swoim życiu przemocy. Bo takie bicie to jest przemoc, tak? Takie używanie nawet złych słów w stosunku do kogoś to jest przemoc. Tak? To jest katowanie drugiej osoby. I teraz, jeżeli do takiej osoby my jeszcze mówimy, pogódź się z tym, taka jest twoja rola, to ta osoba nigdy nie wyjdzie z tego miejsca i jeszcze jej Biblią zamkniemy usta, tak? Że musi się z tym godzić. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I zobaczcie, co tu jest napisane. Tu jest powiedziane, do czego dąży duch i do czego dąży ciało. Tu nie jest napisane, tak, że złość albo niechęć to jest owoc ciała. Tu jest napisane, co jest owocem ducha i jest napisane, do czego dąży duch i do czego dąży ciało, tak? Czego uczę, postępujcie według ducha, okulary muszę zmienić, a nie spełniajcie żądzy cielesnej, bowiem do czego innego dąży duch, a duch do czego innego ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, tak, że nie czynicie tego, co chcecie. Jeżeli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli prawa. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulaki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak już zapowiedziałem, ci, którzy w takie rzeczy się dopuszczają, Królestwo Bożego nie odziedziczą. Czyli tu jest napisanych o czynach, które rodzą się z pewnych rzeczy, tak? O czynach, które rodzą się z pewnych emocji, których nie przeżywamy, ale nie jest napisane, że te emocje rodzą coś, że są emocje, które są złe. Tak? I radość musimy wytworzyć jako owoc udowadniający wszystkim, że chodzę w duchu. Niektórzy naprawdę, jeżeli tak miałoby być, okazało się, że bardzo rzadko dla innych byliby w duchu. Ja na przykład byłabym osobą bardzo nieduchową dla was. Bo ja nie jestem ciągle z bananem na wierzchu. Nie umiem. Okay? Ale zobaczcie, co więcej, jeżeli przeczytacie sobie list do Galatów wcześniej, to zobaczycie, że tam jest napisane, że Paweł wyraźnie mówi na przykład o obrzezaniu i mówi, że są pewne rzeczy, które są, że on nie zachęca nas do obrzezania i nie zachęca nas również do tego, żebyśmy w ciele pewne rzeczy sprawowali. Czyli żebyśmy myśleli, że noszenie radości, tak, czyli wytwarzanie radości jest czymś, co spowoduje, że będziemy mieć większą łaskę u Boga. I to też jest bardzo ważne, bo to jest tak jak mówienie, Paweł mówi, ja was nie zachęcam do obrzezania. Czyli nie róbcie uczynków ciała. A jeżeli ja próbuję wytworzyć radość, tak? Bo to jest owoc ducha, to nie jest uczynek. To jest pytanie otwarte, tak? Czyli przez zamieszanie, które się wytwarza wokół radości, niestety jest dużo takich jakby przekręceń tego, co naprawdę Biblia mówi na temat radości. Fajnie jest napisane w Syracha, jest napisane, nie wydawaj duszy swej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie, bo smutek zgubił wielu i nie ma z nim żadnego pożytku. Zobaczcie, fantastyczne. To jest tak, jakbym czytała, przepraszam, o depresji. Tak, zobacz. Syracha 30:21. Nie wydawaj duszy swojej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Jak ja nie będę dręczyć się myślami? Kiedy zacznę pytać się, co się ze mną dzieje? Kiedy zacznę pytać się, co ja przeżywam? Kiedy dam sobie prawo do przeżywania? Tak? I dalej, radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Wytłumacz sobie samemu. Zobaczcie. Co to jest wytłumaczenie sobie samemu? Pochylenie się nad sobą, porozmawianie ze sobą, tak? Wytłumacz sobie, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek do siebie, tak? To teraz każdy pociesza swoje serce. Doszliście do wniosku, dlaczego byliście smutni. Ania, już przypominam, z powodu tego, że męża nie ma na razie. Okej? To teraz pocieszcie sami swoje serce. No, pokażcie mi, jak się cieszycie. Pocieszcie się. Nie, no nie tak. Trzeba się przytulić. Przytulamy się. Wróci mąż. Ania, przytul się. Wróci mąż. Ania, wróci mąż. No, przytulcie się, no. No, przytulcie się, no. To udawajcie, że jest wam zimno, no. Magda, udawaj, że ci jest zimno. Wszyscy, bo już widzę. Jasiek, przytulaj się. Jasiek, przytulaj się, widzę. No właśnie, okej. Okay. Jeszcze ktoś się nie przytulił? Dobra, ale to trzeba się. Nie ją, tylko się. Się było, się. Okej, okay. No, teraz dobrze. No i teraz zobaczcie. I teraz tak naprawdę w wielu takich wypadkach, kiedy my naprawdę traktujemy siebie tak jak kogoś ważnego, to my potrafimy siebie pocieszyć i powiedzieć do siebie, nie, bierz się do kupy, tak? Słuchaj, super, super, wszystko, tylko możemy powiedzieć, słuchaj, możemy powiedzieć do siebie tak, słuchaj, Jasiek, masz naprawdę kupę powodów do smutku. Ja cię rozumiem, tak? Czyli my możemy być tą osobą, która do siebie przyjdzie i powie do siebie, tak, że słuchaj, Jezus na pewno na twoim miejscu też by się smucił. Też mu byłoby ciężko. I to jest pewna norma, którą my możemy widzieć w naszym życiu. Normą nie jest to, że my po prostu wchodzimy w to miejsce takiego, jak to mówi psychologia, silnego rodzica, który mówi, bierz się do kupy, przestań się mazać, przestań się tak zachowywać, bądź w końcu mężczyzną, Zbyszek. Okej? Okay? Dobra. Tylko jesteśmy kimś, kto potrafi zrozumieć. I teraz słuchajcie, taka krótka rzecz. Krótka rzecz. Jesteśmy w połowie kazania. Trzy rodzaje radości. Okej? Okay? Pierwszy rodzaj radości. Nie wymienię trzech od razu, bo bym zepsuła wszystko. Chociaż mam trzy wymienione. Jestem. Radość z tego, że tu jestem. Radość z siebie samego. No dobra, to już się przytulaliście, to teraz ucieszcie się, że jesteście. Rzućcie banana. Widzę was, to nie działa. Zobaczcie, jak chcecie wejść do przykazania, które mówi nam, kochaj bliźniego samego jak siebie samego. Widzę, tu mam loże na śmiewców, kocham takie loże, będę się nad wami znęcała. Na razie tylko nad Zbyszkiem, ale teraz innych. Okej, okay. Czyli zobaczcie, jak dojdziemy do tego przykazania, żeby je wypełnić, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jak do niego dojdziemy, jeżeli nie potrafimy radować się z tego, że jesteśmy? Jeżeli nie myślimy o tym, jeżeli myślimy o tym, że naprawdę Bóg się nie pomylił, stwarzając nas dla tego miejsca i dla tego czasu. Że naprawdę nie pomylił się, dając nas w tym mieście, w tym kościele, dla tych dzieci. Potrzebujemy ucieszyć się sobą. I to jest radość, która jest nam potrzebna. Bo zawsze jest taki punkt w naszym życiu, z którego możemy się ucieszyć i który naprawdę może być dla nas ważny. Moja mama na przykład, jak chciała mnie pocieszyć, jak pytałam się mojej mamy, mamo, czy ja jestem ładna, to ona zawsze taki punkt we mnie znajdowała. I mówiła, nie przejmuj się, ale masz ładną buzię. To było śmieszne. Rozumiecie? I ja wiem, że to jest to, że tak powiem, niemiłe, ale zawsze taki punkt w sobie, punkt do radości możemy znaleźć. I w życiu bardzo ważne jest to, żebyśmy nie grali radości, której nie ma, ale żebyśmy poszukali tej radości, która w nas jest. Żebyśmy zobaczyli, że możemy się cieszyć z tego, że jesteśmy. Że żyjemy, że oddychamy. I tych powodów radości powinniśmy znaleźć. Wiesz, mój syn czasami popada w takie miejsce, że on mówi do mnie po różnych przeżyciach swoich w szkole, mamo, ja czasami myślę, że lepiej, żeby mnie nie było. No już dla mnie przy moim zawodzie to jest jak płachta na byka. Już bym od razu tam, wiesz, szubienicę dla nauczycieli szykowała. Ale prawda jest taka, że wiesz, mały człowiek ma takie myśli. To dla mnie, ile takich myśli ma duży człowiek. Kiedy coś zrobi nie tak, tak, lepiej, żeby mnie nie było. Kiedy coś mu nie wyjdzie. Mój mąż na początku małżeństwa. Bo wiecie, teraz to my jesteśmy małżeństwem, które właśnie w środę będzie kończyło 25 lat bycia razem. Ja nie mogę do tego, nie bijcie mi, brawo, jeszcze nie skończyliśmy. No, ale teraz ja sobie myślę, Boże, Boże, już z górki. Teraz to już na pewno będzie z górki. Ale myślę sobie, wiesz, ja pamiętam, jak mój mąż był młodym mężem i jak coś nie tak zrobił, już wam chyba mówiłam, jak coś nie tak zrobił, to zawsze do mnie na przykład mówił, jestem świnią. I wiesz, ja tak na początku to było dla mnie, no dobra, przyznał się do winy, nie? Ale później tak sobie myślałam, wiesz, tak zaczęłam, znalazłam takie nowe podnoszące dla niego stwierdzenie po tym jego stwierdzeniu. No ale co, ja mam się cieszyć, że jestem żoną świni? Wiesz, no bo my czasami tak, wiesz, po prostu zamiast powiedzieć, słuchaj, no sorry, zachowałem się nie tak, coś zrobiłem nie tak, to my musimy siebie wyzwać, nie? No ja mówię, no ale co mi z tego, że ty siebie wyzwiesz? No to wychodzi na to, że jestem żoną świni albo żoną drania. Rozumiesz? To, przepraszam, do czego ma to prowadzić, Zbyszku? Powiedz mi, bo ty tak po męsku myślisz, to do niczego. Rozumiem. No, czyli zgadzamy się w tym względzie. Udajesz, no ale... Rozumiesz? Czyli w tym momencie, kiedy jest jakieś niepowodzenie, coś nie wychodzi, to my siebie wyzywamy. Słuchajcie, to ewidentnie jest wynik takiego braku szacunku do siebie samego. Słuchajcie, Bóg ma szacunek do nas. Wiecie, dlaczego ma szacunek do nas? Bo dał nam wolną wolę. Bóg nie zatrzymuje cię. Czy komuś się zdarzyło, że w momencie, kiedy grzeszył i kradł jabłka z działki sąsiada, że złapała go taka karząca ręka sprawiedliwości i białe skrzydła przed nim zaczepotały i mówi, nie rób tego, Michał. Zdarzyło ci się? Bo ty anioły widzisz. Nie pamiętam. Rozumiecie? Nie zdarza wam się coś takiego, że w tym momencie, no nie kłam, nie kłam, widziałam, jak cukierki podbierałeś po prostu, jak mieszkałeś jeszcze w Steigerze. A, to nie kradzież była, tak? To pożyczałeś te cukierki, okej, rozumiem. Cebulę kradł, a widzisz, jednak kradłeś. Nareszcie się wydało. Widzicie, jak to jest super, wyznajcie grzechy jednych drugim. Dobra, ale wróćmy do tego, zobaczcie, czyli Pan Bóg, On się z nas ucieszył. On po prostu naprawdę ma radość z tego, że nas tutaj stworzył, ma radość z tego, że z nami przebywa, ma radość z tego, że spędza ten czas z nami wtedy, kiedy my w końcu tego chcemy, tak? Ale to, że ja się cieszę, że ja jestem, to jest taka radość wynikająca z tego, że jestem potrzebny, że jestem ważny, że nie jestem pomyłką. I wiesz, ja ci powiem, ja kiedyś modliłam się z taką dziewczyną, która pochodziła z takiej rodziny patologicznej, naprawdę patologicznej. Alkoholizm, mama, tata, po prostu aborcje, wszystkie takie, wiesz, ona, jakieś nadużycia na niej. Ja się z nią modliłam i tak, wiesz, nie wiedziałam, co ja mam jej powiedzieć, żeby ona tak zobaczyła, że ona nie miała w sobie żadnej radości. Już była dorosłą kobietą, ale jakby te przejścia i później przejścia, które miała w domu, już dorosłym, tak, one spowodowały, że ona stwierdziła, że ona nie ma po co żyć. Tam okazało się, że wyszła za człowieka, który tam różne rzeczy robił, które były po prostu niewłaściwe, jakieś morderstwa, gwałty, złodziejstwo, ale na takim poziomie, że naprawdę na kilka milionów zadłużał różnych ludzi, po prostu jakby uwodząc ich, o jaki ja jestem biedny i w ogóle jeszcze w jej wspólnocie z niej zrobił kogoś nienormalnego, dlatego że ona była taka bardzo depresyjna, tak? I słuchajcie, ciekawe było to, że ona odkryła na jakimś rozeznaniu duchowym nad nią, że ona jako dziecko została oddana przez babcię diabłu. I jeszcze na tym rozeznaniu jej powiedzieli, że ona była gwałcona przez swojego ojca. No, widzicie, taki ciekawy pomysł, żeby komuś powiedzieć, że ważne jest to, że on jest. I że to jest radość dla innych. I wiesz, ja po prostu tam siedziałam i myślałam sobie, no gorzej być chyba nie mogło. Okazało się, że mogło. Okazało się, że tam były gwałty, że była gwałcona przez swojego męża, że jej kuzynki były gwałcone, tak? I ona ma takie przekonanie, że tak naprawdę... A, i ona nam się nie przyznała do tego nie powiedziała. I ja tak zaczęłam się modlić. przechodziliśmy przez różne rzeczy, traumy. To już było po prostu ponad 10 lat temu. Ona wylądowała do nas, u nas, jak już była na środkach, na antydepresantach. A jeszcze okazało się, że jej dzieci są satanistami, słuchają takiej muzyki satanistycznej, więc ona stwierdziła, że właściwie już chyba nic gorszego się wydarzyć nie może. Jeszcze wyszło, że ma właśnie jakaś choroba nowotworowa wyszła. I po prostu, słuchajcie, ciężko jest podać człowiekowi w takiej beznadziei nadzieję. Ona jest na nowo narodzona. Jej ksiądz, który wysłał całą tą grupę, rozpoznał całą grupą rozeznającą, rozumiecie, te rzeczy. No i my tak siedzimy, modlimy się od słowa do słowa. Ja nagle słyszę, jak Duch Święty do niej mówi do mnie: powiedz jej, że ona była szansą tej rodziny na zmianę, dla tej rodziny na zmianę, nie? Była dla swojej rodziny, czyli dla swojego ojca pijącego i dla swojej matki. Ja mówię: wow. I mówię do niej: wiesz co? Ty byłaś taką czystą miłością, która przyszła z nieba do tego domu, żeby ten dom mógł się zmienić. I mówię: ten dom tego nie wykorzystał. Ale to jest twoje przesłanie dla tego świata. Ty z takim przesłaniem zostałaś na ten świat dana. Żeby ta rodzina, czyli ten twój tata, ta twoja mama, ta twoja trójka rodzeństwa, żeby ich los mógł się odmienić. Bo zobaczcie, ile razy jest coś takiego, że dziecko, które rodzi się w takiej rodzinie, ona powoduje, że ta rodzina ma siłę, żeby się podnieść. Zobaczcie, jak bardzo kocha nas Bóg. Jak bardzo dotyka nas Bóg. I słuchajcie, i myśmy jej to powiedzieli, i ona mówi: to znaczy, że Bóg ma plan dla mojego życia? Mówimy: tak. Właśnie teraz został odnowiony. Żebyś była taką radością dla tego świata. Żebyś była taką zmianą dla tego świata. I ona mówi: to znaczy, że to jest nieprawda, że ponieważ zostałam jako dziecko poświęcona diabłu, to już moje życie jest przekreślone i ja mogę robić cokolwiek, a i tak wszystko się w moim życiu wali i ja po prostu idę w tą stronę diabła. Bo ona tak widziała, rozumiecie? Wszystko jej się w życiu po kolei sypało. Nawet z jej własną grupą, która ją odepchnęła, bo to ona jest ta jakaś nienormalna. A mąż jest taki cudowny, bo on się sprzedawał tak świetnie, cudownie, wspaniale, jaki on jest chrześcijaninem i zadłużył liderem na 100 tysięcy złotych. Ale on mu przebaczył, sprzedał całą działkę. No bo to był nowonarodzony człowiek, tak? Nowonarodzony. Okej? Okay? Słuchajcie, kiedy ona tam siedziała i płakała i powiedziała: wow, to jednak Bóg myśli o moim życiu. To jednak jest plan dla mojego życia. To jednak On postanowił, że ja mogę żyć dla Niego i to nie ma znaczenia, że ktoś mi kiedyś oddał diabłu. I ona tak przed nami to mówiła. I mówimy: no to tak, to Ty nie wiedziałaś. Ona mówi: no właśnie nie. Słuchaj, jest powód do radości. Tata ma plan dla Twojego życia. Jesteś nadzieją dla tego świata. Jesteś radością przyniesioną na ten świat. Jesteś czystą miłością. Może już teraz mniej czystą, bo się pobrudziłeś przez te 30 lat. Ale jesteś nadzieją. Byłeś nadzieją dla swoich bliskich, dla tych, którzy cię otaczają, dla tych, których Bóg ci daje dookoła. Jesteś. Jesteś ważny. Twoje życie ma sens. Może go nie widzisz, ale twoje życie ma sens. Więc to, że jesteś, ma sens. I teraz potrzebujesz się z tego ucieszyć. Ucieszyć, że ktoś zaplanował twoje życie. I nawet jak ono nie zmierza w tym kierunku, w którym powinno, to ono zostało zaplanowane. I ten ktoś, kto je zaplanował, zadba o ciebie, żebyś ty był takim, jakim masz być. Tak? Czyli jesteś szansą. Jesteś szansą dla tej ziemi. Jesteś szansą, aby zmienić wiele. Film. Podaj dalej. Zapomnę, ale wy pamiętajcie. Widział ktoś kiedyś film Podaj dalej? A kto nie widział? Wiecie co? Trzeba oglądać Podaj dalej. Skandal. To jest skandal. Chrześcijański skandal na tym miejscu. Okej. Okay. Czyli my skupiamy się na tym, czego ja nie mam. Ja pamiętam, że ja zawsze chciałam mieć w życiu długie, blond, kręcone włosy. No prawie mam. Nie? Od kiedy można się farbować? Czy od 14 roku życia mam? Z kręceniem trochę gorzej, ale zaczęły mi się kręcić. No, ale wiecie, skupiamy się na takich rzeczach. Ja chcę mieć długie nogi, krótkie nogi, tak? A ja chcę mieć... Ja już na przykład zaczęłam się, jak się modlę o ludzi, żeby im się noga wydłużyła, to zawsze się pytam, czy mam się modlić o wydłużenie, czy skrócenie. No bo była taka dziewczyna, tylko, która po prostu powiedziała, Boże, ja już nie chcę być wyższa. A miała taką różnicę w nogach, no to wiesz. Więc chodzi o tego typu rzeczy, tak? Rozumiecie, że my koncentrujemy się na tym, ja mam za dużo włosów, a ja mam za mało. Ja nie wiem, wiesz, ja mam takiego kolegę, który jest z Kalisza, który jak się dowiedział, że Herzog na konferencji modli się o porost włosów, to powiedział, ja nie pójdę na tą konferencję. A ja mówię, a dlaczego? On mówi, bo ja jestem łysy. I ja mówię, nie chcę mieć włosów, bo ja miał taką kręconą szopę, ja nienawidzę siebie, ja się cudownie czuję, jak ja jestem łysy. Więc ja już po prostu naprawdę nie wiem, co jest dla kogo jakąś przeszkodą, tak? Jedni nie lubią traktować spodni, bo wydaje im się, że ciągle się w niej nie raczej traktować. Jedni nie lubią krupować spodni, bo po prostu, wiesz, bo nie lubią, jak po prostu, wiesz, w nich wyglądają i muszą naprawdę mieć nastrój, żeby pójść do sklepu, to do dziewczyn, tak? Inni nie lubią kupować marynarek, bo mają ten sam problem, tak? Jedne uważają, że biust mają za duży, drugie, że za mały. Jedni uważają, że nogi za krótkie, drudzy za długie. Jedne oczy niebieskie. Ja mam taką koleżankę, która nieustannie sobie zakłada takie soczewki z takimi niebieskimi kolorami, że ja nie mogę na nią patrzeć. Ja mówię, czemu ty nie nosisz tych swoich normalnych, zielonych oczu? Ona mówi, ja tak lubię niebieski. Ale wiesz, my ciągle zbieramy takie punkty do niezadowolenia. No, proszę bardzo, dziewczyny, bo tak chłopaki to tak gorzej. Albo nie, spójrzcie na chłopaków i zobaczcie, co nie pasuje wam w ich stroju. Na razie nie wymieniajcie. Michała szczególnie, tam dziewczyny, wy z dwóch stron tak. Przyjrzyjcie się mu tak uważnie. Co wam nie pasuje w tym stroju? Mnie na przykład broda. Nie? Ale zobaczcie. Czyli, a teraz zobaczcie, tak, a teraz tak spójrzcie tak delikatnie, tak ukradkiem na siebie. Dziewczyny, spójrzcie tak. Spójrzcie tak na siebie ukradkiem. Co wam tak nie pasuje, że tam, kurczę, tak nie pomyślałam, że to będzie pasowało? Broda. Okej, okay. Znowu ta broda. No. Ale widzisz, pochwała łysych była. Cudownie, nie? No. No, jeszcze raz. No. I zobaczcie, czyli jest takie coś, że jak my spojrzymy na siebie, szczególnie jak mamy stres, to prawda jest taka, że wtedy, kiedy patrzymy na siebie, to naprawdę mamy duży stres co do tego, czy myśmy się właściwie ubrali, czy my właściwie wyglądamy. Tak? Na pocieszenie. Agata, odkryłaś coś, co ci się nie podoba w sobie. Wszystko ci się dzisiaj podoba. No, jakiś niezwykły dzień dzisiaj przeżywasz. Okej? Okay? Dobra, czyli zobaczcie, my zbieramy, mamy takie kontenery rzeczy, które jak tak dołożymy jedną rzecz do drugiej i następną, no to wychodzi to tak naprawdę, że my ciągle narzekamy. Narzekamy na to, jaki jesteśmy, narzekamy na to, jacy jesteśmy, albo w jakim miejscu się spotkaliśmy, tak? I znacie ten kawał, nie mogę się oprzeć. Kazanie, o nie mogę się oprzeć. Znacie to, jak poszedł człowiek do zakonu takiego milczącego, tak? I po prostu zawsze po roku spotykał się z przeorem i wtedy mógł wyrazić takie zdanie, jedno zdanie na temat tego, jak tam było, nie? No i po roku spotyka się z przeorem i przeor się, pyta się, no i jak tobie tutaj z nami, jak się czujesz? On spojrzał na przeora i mówi, twarde łóżko. No i skończyła się wizytacja. Znowu rok czasu w zakonie kontemplacyjnym, tak? Po roku czasu przychodzi znowu i przeor mówi, a jak chciałbyś podsumować ten rok? Co chciałbyś o nim powiedzieć? I on mówi, złe jedzenie. Nie? No przeor powiedział, dobrze. Spotykałem się po trzecim roku, kiedy już miała być decyzja, czy zostaje tutaj na stałe, czy nie. I mówi do niego, i przeor mówi, co chcesz powiedzieć mi po tym roku? I on mówi do niego, ja rezygnuję. A przeor mówi, no ja się nie dziwię, bo od 3 lat tylko narzekasz i narzekasz. Nie? I wiesz, podobnie jest z nami. Mariusz nie zrozumiał kawału. Okej, okay, dobrze. Podobnie jest z nami, tak? Że my narzekamy i zbieramy te miejsca, w którym jest nam po prostu, jakby zbieramy te swoje wady, zbieramy te swoje występki, jakby one są przed nami jak splugawiona szmata. Ja myślę naprawdę, że niektórzy z nas uwielbiają się tak pastwić nad sobą, wiesz, że jest wyraźnie, że nawet jakbyś napisane, że nawet jakbyście byli jak splugawiona szmata, to jest fragment Pisma Świętego, tak? To jak śnieg wybielicie, ale my jakbyśmy musieli tak, wiesz, popatrz, zobacz, jaki jestem splugawiony, zobacz, jaki jestem do niczego, nic mi w życiu nie wychodzi, do niczego się nie nadaje, zobacz, jak ja to znowu zrobiłem, wszystko jest źle, po prostu nic mi nie wyjdzie, nic w życiu nie zrobię, tak? I jakbyśmy nie widzieli, że tam z tyłu po prostu taki siedzi, taki parszywy, taki po prostu jaszczur i mówi do tego naszego ucha, wiesz, ale my tego słuchamy, no bo czegoś słuchać musimy. Rozumiecie? Ja nie wiem, czy wy w ogóle zdajecie sobie czasami sprawę, że nie tylko Bóg do was może przemawiać. Powiem wam więcej. Sami do siebie możecie przemawiać. Spróbujcie. Powiedz coś do siebie. Spróbuj, że możesz. Powiedz coś do siebie. No powiedz na przykład teraz coś dobrego do siebie. Ale do siebie samego. Zakryj usta, tak żeby było do ciebie. Nie mówią. Jasiek, widzę cię. Powiedz coś do siebie. Jasiek na przykład narzekał, bo widziałam. Okej? Okay? Ale zobaczcie, czyli jest coś takiego, że my możemy mówić do siebie. Słuchajcie, diabeł też do nas mówi. Ja ostatnio mojego syna uczyłam o tym, że są różne rodzaje po prostu ludzi, którzy do nas przemawiają, znaczy różne rodzaje głosów, które do nas przemawiają. Naprawdę my musimy do tych rzeczy uczyć. Potrzebujemy nauczyć się cieszyć siebie i nauczyć się gromadzić to, co może nam dać radość z tego, że jesteśmy. Dlatego z prostej przyczyny nasz tata ucieszył się i powiedział, że wszystko, co stworzył, było dobre. Więc kiedy stwarzał to z ciebie i pochylił się nad tobą, to nie powiedział za bardzo odstające uszy. Tylko powiedział, to jest dobre. To, co zrobiłem, jest dobre. Z takimi emocjami, z takimi uczuciami, z takim, jakim jest, to jest dobre. Tylko dlatego tak źle to coś się czuje, bo to nie jest, bo nie akceptuje tego, jakim jest, tylko próbuje być kim innym, kimś sztucznym. I dlatego, tak jak jeden człowiek kiedyś powiedział, jak nareszcie odkryjesz to, jaki naprawdę jesteś, to przestaniesz chcieć być kim innym. Więc proponuję ci udać się w podróż, w radość z tego, że jesteś. Taką radość, jaką ma tata z tego, że cię stworzył. Okej? Radość z tego, że możesz. Co możesz? Możesz żyć marzeniami. Co możesz? Powiedz do swojego sąsiada, z czego się cieszysz, że co możesz? Nie z czego się cieszysz, tylko powiedz sąsiadowi, co możesz zrobić i z tego się cieszysz, co umiesz robić. No i teraz powiedz, z czego się cieszysz? Ja będę pytać Magdę Zamorę tak z daleka, bo ona lubi być z daleka pytana. No wymieniliście jedną rzecz, Ani jeszcze się nikt nie zapytał, z czego się cieszy. I tej Ani, Monika, zapytaj się Ani, czy jest coś, z czego się cieszy, że może robić? Tak. Czyli na przykład... Słuchajcie, ja kiedy byłam u rehabilitanta i miałam taki kręgosłup, mój mąż wyjechał i zostawił mnie w miejscu, znowu muszę ponarzekać, w którym nie umiałam w ogóle się ruszać i przy każdym ruchu miałam taki ból, że myślałam, że zejdę. Nie? Ani rączką, ani nóżką i w ogóle. I poszłam, no i nie mogłam się przewracać, robić żadnych takich ruchów. I powiem wam, poszłam do rehabilitanta i czekałam na taki dzień, kiedy mój kręgosłup znowu będzie sprawny i kiedy będę mogła normalnie się ruszyć. I zdałam sobie sprawę z tego, że ja nie jestem wdzięczna za to, że chodzę. Że ja nie jestem wdzięczna za to, że mogę chodzić, że mogę biegać, że mogę pisać, że mogę robić tysiące innych rzeczy. Że ja to traktuję jako taką normę. Owszem, ale na pewno byłabym niewdzięczna, jakbym tego nie umiała robić. Nie mogła robić, tak? Czyli byłby taki, jak leżałam z tym kręgosłupem i tak się przewracałam i musiałam się tu ręką złapać, tam nogą, żeby się przerzucić na drugą stronę, to tak byłam taka wdzięczna Panu, że ja to wszystko mogę zrobić, że ja dam radę to zrobić. I pamiętam, że wtedy zdałam sobie z tego sprawę, jak często my jesteśmy bardziej skupieni na tym, żeby narzekać na to, co mogę, tak? Niż żeby po prostu powiedzieć, że ja naprawdę się cieszę, że mogę. Że mogę jeździć samochodem, że mogę wychowywać dzieci, że mogę mieć przyjaciół, że mogę podróżować, że mogę przechodzić przez różne wyzwania. Ja naprawdę... I teraz, jeżeli ja potrafię się z tego ucieszyć, tak, a nie narzekać, to znowu, ja kumuluję takie pokłady radości. Pokłady radości, które powodują, że ja naprawdę chcę żyć. Że ja naprawdę chcę żyć. Okej? Okay? I teraz... Co ja mogę? Mogę wybierać. Już powiem takie trzy najistotniejsze rzeczy, a inne sobie... Co to znaczy? To znaczy, że Pan Bóg dał mi wybór. Tak? Dał mi wybór, że mogę zgrzeszyć, a mogę nie zgrzeszyć. Że mogę zrobić to, albo mogę nie zrobić to. Jak ja słyszę, że ktoś mi powie, mówi, ja nie wiem, czy Pan chciałby, żebym ja to zrobił, to ja myślę, zastanów się, czy Ty byś chciał. Dostałeś możliwość wyboru. Jest napisane, Bóg mówi, kładę przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Tak? W Mojżeszowych. Tak? Kładę przed Tobą przekleństwo i błogosławieństwo. I co dalej mówi? Wybierz przed to życie. tak? Ja chcę, żebyś to zrobił, ale daję mu wybór. On nie daje mu nakazu, tak? Wybierz przez to życie, tylko mówi, kładę to i to. I proszę cię, wybierz życie. I to jest powód, ta możliwość wyboru, to jest coś, co nastręcza nam bardzo dużo rzeczy. I zobaczcie, jak często my, którzy nigdy nie mogliśmy wybierać, teraz to wybieranie zrzucamy, scedujemy na Boga. Zawsze się bałeś wybrać. Zawsze ktoś za ciebie musiał decydować, ale jechać na tę misję, czy nie jechać. Ale zrobić to, czy nie zrobić. I teraz nawróciłeś się i co? I to samo robisz z Panem Bogiem. Zamiast powiedzieć, chcę jechać. Co ty o tym, Boże, myślisz? Ja na przykład długo się modlę, czy coś robić. Ale jak nie wiem, czy mam to zrobić, to mówię tak, Boże, ja to robię. Jak mam tego nie robić, to ty mnie musisz zatrzymać. Bo ja nie słyszę. Tak? Czyli są rzeczy, w których ja się muszę zatrzymać, ale są rzeczy, w których ja dostałem wybór. Ja dostałem mądrość, aby pewne rzeczy robić. Czyli mogę wybierać, tak? Mogę wszystko. Dlaczego? Bo jest powiedziane, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. Tak? Mogę odpocząć. Tak? Jest powiedziane, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Ja mogę odpocząć, tak? I mogę wierzyć. Jest powiedziane, że całe niebo, a aniołowie radują się z jednego nawróconego grzesznika. Ja mogę wierzyć. Mogę chodzić w wierze. Mogę to robić. Tak? Nie mogę. Zawsze mogę chodzić w wierze. I to są takie rzeczy troszeczkę inne, ale mogę chodzić. Mogę leżeć. Mogę mówić. Mogę widzieć. Mogę budować. Mogę niszczyć. Mogę wzmacniać. Mogę rozwalać. Okej? Mogę. I w końcu rzecz najtrudniejsza, radość z wybawienia mego. Słuchajcie, ja miałam taki moment, kiedy naprawdę doszłam do bardzo dużej depresji w swoim życiu. I spotkałam się z moim koleżanką i ona mi lata temu powiedziała, musisz się ucieszyć z wybawienia twego. I ja mówię, no ale o co ci chodzi? Ona mówi, no jest powiedziane, że mamy się cieszyć z naszego wybawienia. Księdze Psalmów, 51 rozdziału, 14 werset, jest powiedziane, przywróć mi radość z Twego wybawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. I widzicie, jest coś takiego, w której my naprawdę nie mamy powodów do radości. Na przykład dlatego, że ktoś nam choruje. Albo dlatego, że my jesteśmy chorzy. I naprawdę już czujemy, że nasz duch jest przygnębiony. Albo w naszej pracy naprawdę mamy takie prześladowania, że my już nie możemy. Albo w naszym domu jest tak ciężko, bo mamy chore dziecko i po prostu musimy się nauczyć żyć z tym chorym dzieckiem. I tysiące innych tego typu powodów. I wszelka radość, którą w tym momencie mówimy, to jest banan. To jest banan. To nie jest żadna radość, tylko to jest coś, w czym jest naprawdę ciężko. Czyli to jest taka radość z powodu cierpienia, które nosimy. Znaczy radość, brak radości z powodu cierpienia, które nosimy, z powodu choroby, którą mamy, z powodu rzeczy, które nam przygnębiają. I tu wkracza coś, co pokazuje nienormalność, ale i normalność naszej Biblii. Czyli wkracza radość z wybawienia naszego. Czyli ja zawsze mogę się ucieszyć tym, że jestem zbawiony, że idę do nieba, że to nie to życie, ale tamto życie, że to jest tylko próbą, że to jest tylko szkołą. Tak? Czyli, i wiesz, i ta radość okazuje się, że ona za sobą ciągnie też inne radości. Z tego, że jestem, z tego, że żyję. Nawet jeżeli nie żyję tak, jakbym chciał w pełni. Czyli nie żyję, bo nie mogę podróżować, bo na przykład przeżywam różne traumy w czasie podróży, albo nie mogę biegać, tak, bo mam po prostu coś z nogą i po prostu, ale czy z tego powodu ja mam do końca życia po prostu chodzić z bananem zamiast z prawdziwą radością, tak, albo że nie mogę się przez to przebić, bo mam chore dziecko w domu i muszę się nauczyć z tym żyć, muszę się nauczyć jemu każdego dnia tłumaczyć, że to nie Pan Bóg zrobił, że ona jeździ na wózku. To nie Pan Bóg zrobił, że ona jest tak chora. Ja wtedy potrzebuję radości z wybawienia, bo to jest prawdziwy smutek. Taki smutek po prostu, który rozwala moją duszę, że ja muszę nieść tą rodzinę i nieść to moje dziecko, tak? I nie mogę mu wytłumaczyć, że ten Pan Bóg go naprawdę kocha. I ono w pewnym momencie może się pogodzi i powie, tak, ja wiem, Pan Bóg dzięki temu, ja noszę swój krzyż i dzięki temu będę szczęśliwszy. Ale ono wcale nie jest szczęśliwe. Więc jeżeli ja zaczynam się cieszyć z wybawienia, to dostaję siły, która nie jest moją siłą. siła, która pochodzi od Najwyższego, który mnie wzmacnia. Wzmacnia to jest ta siła, którą miał Szadrach, Meszach i Abednego, kiedy siedzieli po prostu z lwami. W piecu. W piecu ognistym. Okej? To jest ta siła, którą miał Daniel, kiedy siedział z wami. To jest ta siła, kiedy naprawdę nie możesz, ale po prostu wiesz, że jest taka radość, to jest ta siła Szczepana, który był kamieniowany. To jest ta radość wybawienia. Ale słuchajcie, uwierzcie mi, że radość wybawienia jest taką siłą, że ona niesie za sobą inne radości. Ja miałam ten moment, kiedy naprawdę byłam tak przeorana, miałam tak dość służby, tak dość ludzi, tak dość wszystkiego, w której po prostu w domu nic nie było. I jak ona mi to powiedziała, ciesz się z wybawienia Twego. To ja po prostu popatrzyłam, tak jak podobają mi się różne rzeczy, może wam nie, ale ja się na przykład cieszę, jak widzę wróbla, który w kałuży się cieszy i moczy, albo jak widzę po prostu mokre dzieci, bose dzieci biegające po kałużach i sama z nimi biegam, albo na przykład jak, wiesz, wsadzam nogi w mokrą, wilgotną trawę i mogę, teraz już jest gorzej, bo tam bary hasa, ale kiedyś można było bezpiecznie te nogi tam trzymać, okej? Ale jak, albo jak widzę po prostu lisa, który, wiesz, z moim barem podlatuje pod ogrodzenie, i bo wie, że bary go po prostu nie przeatakuje i notorycznie tam podbiega i czeka, aż ten bary tam, wiesz, dojdzie do tego płotu. Mnie to bawi, to jest dla mnie fajne. Ale ja pamiętam taki moment, że mnie nic nie cieszyło. Mój syn przychodził, mówił, cześć mamusiu. Ja mówiłam, cześć, tak? Ja w pewnym momencie powiedziałam, to tak nie może być. Ja nie chcę, żeby tak było. I zaczęłam się cieszyć. Zaczęłam robić banana. Zaczęłam mówić, ale ja się mam z czego cieszyć. Zaczęłam robić banana. Męża już nie potrzebowałam, bo miałam. Drugiego nie chciałam, wiesz. Ale zaczęłam po prostu się cieszyć i myśleć, ja naprawdę mam tyle powodów do radości. Tyle powodów do śmiechu. I wiesz, i teraz jest tak, że idziemy z Markiem po łące, i on chodzi, coś myśli, tak? A ja się zaczęłam cieszyć i myślę sobie, i do tego stopnia doszło, pamiętam, jak wróciłam z Izraela i miałam znowu taki rok takiego naprawdę dużego smutku. I przywiozłam sobie z Izraela perfumy, wiecie jak się nazywały? Joy. I smarowałam się tymi perfumami, po czym zaczynałam się śmiać. Ale to znowu nie było tak. Magda mnie chyba kiedyś widziała w akcji, nie wiem, czy pamięta, ale pamiętam, że to było tak, że ja smarowałam się i robiłam tak. I pamiętam, jedna z dziewczyn pyta się, co robisz? Ja mówię, wzbudzam w sobie radość Pana. Nie? I to jest ten moment, w którym ja wiedziałam, że to jest mi potrzebne. Ze względu na to, że ciężary, które na mnie spadły, one były nie do ruszenia na ten czas. Ale jest coś takiego jak radość z wybawienia, który powoduje, że wróci do ciebie radość z tego, że jesteś, i radość z tego, że możesz. Ale one nie wrócą, jeżeli wcześniej nie będą pielęgnowane. Czyli one mają szansę wrócić dlatego, że ty wcześniej je pielęgnowałeś. Czyli że ucieszyłeś się w tym swoim smutku z tego, że jednak są takie rzeczy. Ja zawsze mówię to do ludzi, którzy przychodzą do mnie z dużymi problemami. Musimy się nauczyć budować te, jak to się nazywa, te takie cysterny na wodę. Czyli musimy się nauczyć budować te cysterny na radość. Z tego, co mamy. Doceniać to, co mamy, tak? Cieszyć się z tego, co mamy. Jeżeli masz problemy z mężem, oczywiście ja mówię teraz do telewizji, bo tutaj nikt nie ma problemu z mężem, okej? Okay? Ale jeżeli masz problemy z mężem, to prawda jest taka, że jeżeli w swojej cysternie masz zgromadzone te radości, kiedy było dobrze, to kiedy on ci podawał dłoń, kiedy nosił twój plecak, a nie teraz każe ci jeszcze swój nosić, ale po prostu, kiedy masz pogromadzone te rzeczy, w których naprawdę było dobrze, to jesteś w stanie tam zajrzeć i ucieszyć się z tego, że masz fajnego męża. Ale jeżeli ta cysterna jest pusta, to ty nie masz się, kobieto, z czego ucieszyć. Bo ty nigdy tam nie odkładałaś tych pięknych chwil. Jeżeli masz taką cysternę zgromadzoną, ja mam takie pudełeczko, gdzie mam wszystkie listy miłe, które ludzie mi napisali. Nawet ci, których teraz nie ma u nas w kościele. Wiesz, napisali mi, odeszli, poobrażani, różne rzeczy były, albo odeszli, bo gdzieś tam. Ja sobie otwieram te listy i czasami czytam, jak oni mi pisali. Wiesz co, dzięki za to, co zrobiłaś do mojego życia. Dzięki za to. Czyli mam takie, co ty, Jadziu, powiedziałaś, jak to się nazywało? Pochwalnik, nie? Co to było? Taką mam samochwałkę, nie? I tak jak sobie to przyciągnę, to sobie myślę, wow, tyle dobrych chwil było. Dlatego, że każdy człowiek jest nam dany, żeby włożyć coś do naszego życia. Ale to my musimy zdecydować, co on włoży do naszego życia. I te dobre rzeczy, które on włożył, możemy zostawić. Nie musimy wyrzucić tych dobrych tylko dlatego, że powkładał również złe chwile. Tak? Bo ludzie dali bardzo dużo dobrych chwil do naszego życia. Tak? I w końcu, jeżeli dojdę do tego, że widzę, że wszystko straciłem, to znowu mogę wrócić do tego, żeby zacząć się cieszyć z tego, że jestem zbawiony, że niebo jest przede mną, że cokolwiek by się stało, to ja tam dojdę, dlatego że kocham mojego Pana. I widzisz, jest taki fragment na koniec, dwa fragmenty. Psalm 97, 11. Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Nawet jeżeli jest ciężko, jeżeli pamiętasz, że możesz się cieszyć z wybawienia swego, to musisz pamiętać to, że światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię. I to jest ten moment, cieszcie się, nawet jak jest ciężko, dlatego że jest coś takiego jak radość z wybawienia Twego, a to oznacza, że Twój Pan stanie po Twojej stronie, że On będzie, że On Cię wybawi, że On Cię wyspowodzi, że On pomoże Ci, abyś wyszedł z miejsca, w którym jesteś. Izajasz 9 od pierwszego wersetu. Naród kroczący w ciemnościach ujrzać światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręd jego ciemiężcy jest jak w dniu porażki Medianitów. Każdy but pierwszego żołnierza, każdy płaszcz zbroczony krwią pójdą na spalenie, na pastwę ognia, albowiem dzieci nam się narodziło, syn został nam dany, na jego barkach spoczęła władza, nazwano go imieniem przedziwny doradca, Bóg mocny, odwieczny ojciec, książę pokoju. Wielkie będzie jego panowanie, w pokoju bez granic, na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Nie dosięgnie cię nic złego. I plaga nie zbliży się do namiotu Twego, bo On jest Twoją tylnią i przednią twarzą. W tym wszystkim tak, Zbyszku, strażą. W tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Mamy ducha mądrości, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego. Kiedy wierzymy. Czyli radość Pana pomoże nam wytrwać, przetrwać i zwyciężyć, kiedy wszystko dookoła nas się wali. Nie lękaj się, ziemio, raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. Nie lękaj się, polna zwierzyno, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce. Drzewa figowe i krzewy winne plony przynoszą. I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu, Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, który wylał na was obficie jak przedtem. I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza. Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. Poznacie, że wśród Izraela ja jestem, że ja jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia. Rozraduj się z wybawienia Twego i zacznij zbierać do tej cysterny i ona pomoże Ci przejść przez czas trudu, przez który przechodzisz wiele razy, przez czas braku radości, który nie jest spowodowany tym, że cię źle traktują, że jest ciężko, tak? Tylko z braku radości, który wynika z tego, że jej po prostu kompletnie już nie ma. Z lęku, z depresji, z niemocy, z wojny, z rzeczy, nad którymi nie możesz zapanować, ale radość Pana cię z nich wyciągnie. Okej. Okay. Tato, ja dziękuję Tobie za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie, że dajesz nam radość. Radość, która pochodzi z Ciebie. Ale dziękuję Tobie, że możemy pielęgnować również tą z tego, że jesteśmy. Że Ty się cieszysz. Że Ty powiedziałeś, że zostaliśmy stworzeni dobrze, jako coś, co jest dobre. I dziękuję Tobie, Tato, że my możemy. Możemy zmieniać rzeczy. A jak nie możemy, to mamy jeszcze radość z wybawienia. I to, że Ty nigdy nie opuszczasz sprawiedliwych. Że Ty zawsze zdążasz na czas. Że Ty się nigdy nie spóźniasz. że jesteś moją tylnią i przednią strażą. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty jesteś odpowiedzią, że Ty wyciągasz nas z każdej niemocy i nie ma znaczenia, czy się z nią sami wpakowaliśmy, czy nie. Że Ty podajesz nam nieustannie dłoń. Tato, ja dziękuję Tobie, że możemy się zacząć cieszyć. Że Ty nasycasz nas olejkiem radości i wesela. Że nasycasz nas olejkiem radości i wesela. Że nasycasz nas olejkiem radości i wesela. Dziękuję Tobie również, że mocniejszy jest ten, który w nas jest, niż ten, który jest na zewnątrz. Kiedy nie mamy siły do radości, to ta radość już jest w nas wsadzona, tak jak wiara i miłość. Ona wypływa z naszego wnętrza. My nie musimy jej wytwarzać jako owocu. Ona po prostu wypływa z naszego wnętrza. Ona po prostu wypływa z naszego wnętrza. Tato, ja dziękuję Tobie, że możemy się radować w Tobie. Że możemy się radować w Tobie ponad wszelką okolicznością, ponad wszelką niemocą. Ale możemy się wsłuchać również w nasze smutki i w nasze niemoce. Możemy się do nich przyznać i przynieść je do Ciebie. Dziękuję Tobie, Tato, za radość wybawienia, która nas wyzwala. 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 Czy ktoś z Was na tym miejscu, który naprawdę potrzebuje teraz w tym momencie takiej radości z wybawienia? Chciałby po prostu, żeby się o niego pomodlić. Nie będziesz się tłumaczył ani mówił, ale czy że wiesz, że naprawdę nie miałeś pozbieranych albo w jakiś sposób ci się te kontenery wcześniejsze wypróżniły, ale potrzebujesz, aby radość ze zbawienia była Twoją siłą. Że nie masz siły na wydawanie radości. Wiesz o tym. Czy jesteś tu na tym miejscu? I chcesz we wspólnocie powiedzieć, że potrzebujesz radości z wybawienia. Znaczy ja wiem, że każdy potrzebuje, tak? Żeby było jasne. Ale szczególnie teraz w tym miejscu potrzebujesz po prostu radości z wybawienia, żeby pójść dalej. Ja wiem, że i tak pójdziesz. Nawet czołgając się pójdziesz, bo jesteś wierny. Ale czy jest ktoś, kto potrzebuje czegoś takiego?